posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej. Porządek komisji to zaopiniowanie materiałów sesyjnych, analiza stanu zadłużeń czynszowych podejmowanych działań przez ZBK oraz sprawy bieżące. Do zaopiniowania mamy 3 uchwały. 4 uchwały. Pierwsza jest to projekt numer 12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Tu panią skarbnik, bardzo proszę o wprowadzenie.
Już, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, po kolei prosimy o zwiększenie dochodów bieżących w sumie o kwotę 76,951,85 groszy i na tą kwotę składają się dochody bieżące. Jest to kwota 8,251,85 zł. Jest to kwota, która jest uzupełnieniem dotacji, ponieważ część dotacji przyszła w ubiegłym roku, natomiast to jest ta pozostała część dotacji na realizację programu Gimnazjum nr 3, Cyfrowa Szkoła. I później właśnie razem z tą dotacją i z wolnymi środkami, czyli z tą dotacją, która przyszła w ubiegłym roku, o tą kwotę będziemy zwiększać wydatki. Czyli to była kwota dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe 68 700. Jest to kwota, która jest potrzeba na dokonanie zamiany działek, ponieważ w budżecie znajduje się kwota 200 000, uzupełniając o tą właśnie kwotę, wprowadzając ją po stronie dochodów majątkowych i przeznaczając ją później na wydatki. To pozwoli nam zrealizować właśnie zamianę tych działek. To są dochody, natomiast zmiany jeżeli chodzi o wydatki. W sumie zwiększamy wydatki o kwotę 4,543,689,24 zł i na tą kwotę składają się wydatki bieżące. Jest to kwota 814,989,24 zł i wydatki majątkowe zwiększamy o 3,728,700 zł. I tak po kolei dochody, wydatki bieżące na tą kwotę 780 proponujemy dołożyć do wspólnot i ta kwota pozwoli nam już wykaraskać się z tego problemu naszego od kilku lat wspólnot, ponieważ to pozwoli na zapłacenie tych zaległości, które ciągły się
od. Pani pamięta, mieliśmy 2,5 miliona złotych i staraliśmy się ile da na bieżąco przeznaczać. W ubiegłym roku
zwiększaliśmy
i pozostała ta kwota jeszcze 800 tysięcy, którą powinniśmy do końca roku zapłacić, ale jeszcze bez żadnej karnej odsetek, bez niczego przesunęliśmy to o miesiąc. No i teraz to mamy okazję,
żeby na samym początku
ten temat już jest
zwiększyć
w ubiegłym roku, ale jakoś poradziliśmy sobie to samo zresztą z inną jeszcze z GBS-ie, z tą karą, ale jeszcze nam zostało
coś. Na ten rok. Czyli to by było 780 wspólnoty, a 34,989,24 zł to jest wydatki na tą realizację tego zadania, o którym już wspominałam, czyli na tą cyfrową szkołę. To są wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe proponujemy zwiększyć o właśnie tą kwotę 3,728,700 zł i na tą kwotę składają się środki, zwiększenie tych środków. 430 tysięcy to jest przeznaczeniem na realizację muru oporowego, tutaj zrealizowanie zadania na ulicy Klińskiego. 200 tysięcy...
Może dwa słowa, taka rzecz, która wielu lat się ciągnie. Również spychano to na następne lata, ale po ekspertyzie, którą zrobiliśmy, jest obawa, że ten mur oporowy, który jest jakby dalszym częścią, przedłużeniem tego osuwiska przy kościele od ulicy Bytomskiej na Kilińskiego, wręcz zagraża budynkom tym położonym przy ulicy Bytomskiej i tym położonym poniżej ulicy Kilińskiego. Więc nie mamy innego wyjścia, jest to tylko zabezpieczenie, ale nie rozwiązanie sprawy, mimo że ogromny koszt. Na bazie tego naszego zabezpieczenia będziemy występowali również do odpowiednich tam organizacji tych rządowych, które na osuwiska mają pieniądze przeznaczone i mamy nadzieję, że pozyskamy stamtąd środki, które pozwolą wybudować ten mur i poprawić pewne elementy, które wiążą się z tym osuwiskiem. Tam droga lekko bytomska jest lekko ugięta. Także tutaj ten projektant, który to wykonuje, przygotowuje nam taki wniosek, który mam nadzieję zostanie zaakceptowany i byśmy mieli całe środki dużo większe na realizację tego zdania.
Panie burmistrzu, bo skoro jesteśmy tu przy tym temacie...
To jest tam ta kapliczka taka, nie wiem.
Tak. Proszę powiedzieć, panie burmistrzu, właśnie wybudowanie tego muru, a więc już zabezpieczenie, tak jak już to być powinno, czy już takie orientacyjne koszty wiemy, jaka byłaby to kwota, czy jeszcze nikt takiej szacunkowej wartości nie podał?
To dopiero projekt musi być. No, myślę, że jak to dopiero zdejmą, zobaczą, jaka to jest skala, no, ale może to kosztować dużo więcej, bo tam na bazie tego jest wielopiętrowy budynek, który nie jest nasz i w zasadzie nas nie powinna ta skarpa interesować, tylko w niewielkiej części, no ale wiemy, że ten prywatny tego nie zrobi, więc no, musimy wziąć na siebie ten ciężar, przynajmniej zabezpieczenia, a co dalej, no być może wtedy ten właściciel prywatny będzie miał obciążoną kamienicę jakimś tam, prawda, wydatkami, które poniesiemy na tą część prywatną, ale to dopiero jak się chyba odkryje, dopiero projekt będzie robiony i wtedy zobaczymy, jakie koszty będą.
Dziękuję.
Następna kwota 200 tysięcy jest to środki na odszkodowanie na ulicy Starogogońskiej. Jest to środki wynikające z decyzji, które są wydawane i które będziemy musieli realizować w tym roku. 610 tysięcy to jest kwota na trafik, na zadanie trafik. To zadanie rozpoczęło się w ubiegłym roku, w 2015, z uwagi na to, że nie było zrealizowane środki, które pozostały w ubiegłym roku, dokładamy do realizacji, żeby można było to zadanie zrealizować. Ono jest rozpisane, na razie jest rozpisane na 2 lata. Z kwotą
1,950 jak będzie dalej. Bardzo sprawa się komplikuje, już Państwu radnym powiem, że sprawa się niesamowicie komplikuje. Dzisiaj dostałem informację, że pod wpływem betonu, który został tam wylany, gruba warstwa betonu, który pozwalał nam tworzyć ten skatepark, było tak dużo obciążenie dla stropów, że okazuje się przy konstruktorze, jak mówili, pomijali, że stropy są wygięte i praktycznie stropy są do wymiany. To jest największe
koszty.
Aktualnie kiedyś wylał tam masę betonu i to nie wytrzymuje i podobno są wygięte te stropy i trzeba skłócać, a ponieważ się ugięły te, więc inne stropy też się podobno lekko wygięły. No i to
ze względu bezpieczeństwa trzeba...
Tragiczna wiadomość, bo to od razu podwaja koszty realizacji tej inwestycji. No i tak to trzeba zrobić, tak to trzeba zrobić, tylko że koszty przerastają moje wyobrażenia w tym wypadku. Nasze wszystkie. No ale póki co...
Na razie tylko uzupełniamy o te środki z ubiegłego roku. 68700 to już jest ta wspominana kwota na zakupy pozwalające na zamianę działek. 20 tysięcy dokładamy do inwestycji maluch, to na tworzenie nowych miejsc pracy. Są to środki, które będą uzupełniane. Będzie to nasz wkład własny na realizację programu. I 2 400 000 są to środki, które dokładamy do inwestycji, realizacja urzędu, czyli tutaj remontu urzędu środków. I to są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, o pokrycie tych środków, to jest zwiększamy te właśnie kwoty o 4 miliony dochody oraz z wolnych środków 4 466 037,39 zł. I to są wszystkie zmiany, chyba nic nie pominęłam. Uchwała. Zmieszamy zakład budżetowy, to wiadomo, że to jest dotacja, jeżeli chodzi o budżet. To są wszystkie zmiany, o które Państwa prosimy, jeżeli chodzi o budżet na 2016.
Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa ma pytanie do Pana Burmistrza, będzie Pani Skarbnik. Ja w takim razie mam pytanie do Pana, Panie Burmistrzu. Proszę powiedzieć, bo mamy przeznaczoną kwotę na plac na osiedlu Piłsudskiego, 1,5 miliona złotych. Każdego tego roku będziemy 500 tysięcy mieli na realizację tego zadania. Proszę powiedzieć w tym bieżącym roku, jakie zadanie będzie. W tej chwili mamy tam jedną taką wykonaną aleję, ona jest oświetlona. Teraz w tym przedstawionym przez Pana projekcie, co na bieżący rok jeszcze będzie wykonane? Bardzo proszę o informację.
Wykonuje się tak zwany projekt wykonawczy, bo jest projekt gotowy i projekt wykonawczy, który określi nam kosztorys poszczególnych elementów, które tam będą zrealizowane. Więc ja już mogę powiedzieć, że tak, ten jeden chodnik z oświetleniem kosztował, tak, być może ta inwestycja będzie trochę tańsza, bo kosztował w tym przypadku, to bardzo dobrze, miał kosztować około 250, a w przetargu wyszło 120, cały ten jeden chodnik. No i drugi taki równoległy powstanie, więc to już wiemy, że około tam 120-130 tysięcy, plus taki ma być asfaltowa obwódka, na której będzie przeznaczony do jeżdżenia na obrotkach, na rolkach, na rowerach, być może też ścieżka zdrowia. No i trudno, zobaczymy jak ten projekt wykaże, ile, co za te środki będziemy mogli zrobić. No ale maksymalnie ile się da. Także proszę nam troszkę jeszcze czasu, jak myślę, za miesiąc na komisji będę wybrał decyzyjną odpowiedź.
Dziękuję bardzo.
Zresztą robię takie ogólne spotkanie, na które zapraszam. Czwartego pani radna Pilc wystąpiła z taką inicjatywą. Będzie spotkanie z mieszkańcami, na którym będziemy chcieli przedstawić bardziej precyzyjnie niż to gdzieś tam dotychczas robiliśmy, co tam ma powstać. I uspokoić wiele takich różnych obaw, bo tam trochę się obawiano, że dwa takie chodniki, a powinien być poprzek. No my tam uspokajamy, że w poprzek wszystkie te ślady, które są wydeptane, będą jak gdyby też chodnikami. No i będzie tam jeszcze wiele ciekawostek i do pierwotnego projektu dokomponowaliśmy jeszcze trochę przy każdym budynku kilkanaście miejsc parkingowych. Powiem, że to jest tam ogromny problem na tym osiedlu. Więc dokładnie ten projekt będzie przedstawiony mieszkańcom na tym. No i oczywiście jakby jakieś tam drobne jeszcze sugestie były, to na tym etapie wykonawczym będzie można ewentualnie o nich pomyśleć.
Mam jeszcze pytanie odnośnie subwencji. Czy wiemy, o ile zmniejszy się subwencja od września w związku z tym, że sześciolatki pozostają w tej chwili w przedszkolach i nie będą szły do szkoły? Czy już Państwo do takiej informacji przymierzaliście się, o ile środków pozostanie gmina, o ile otrzyma mniej?
No konkretnie na pewno nie powiemy. Wydział Oświaty pracuje cały czas nad tym i robi takie symulacje, obliczanie, bo to jest bardziej w tej chwili gdybanie, bo gdyby tyle dzieci, a gdyby tyle.
Ale może powiedzieć, ile gdyby dzieci nie poszły sześciolatki do szkół w całości w przyszłym roku, bo wtedy cały rok,
tak,
byśmy stracili 2 miliony.
Około tak. Taka jest w tej chwili kwota, że no taka nam być może już będzie groziła.
Tyle więcej musimy dołożyć.
Możemy Państwa prosić też o jakiekolwiek wsparcie. Gdzieś tam każdy ma jakieś swoje kontakty. No, będziemy prowadzili taką akcję jakby zachęcającą dzieci do tego, żeby jednak skorzystały z tego. Ten pierwszy rok doświadczeń w naszym mieście przynajmniej jest bardzo pozytywny. Dzieci są bardzo zadowolone. Nie słyszałem ani jednej skargi, żeby gdzieś rodzice byli niezadowoleni z funkcjonowania sześciolatków w szkołach, także no, mamy nadzieję, że jednak większość tych dzieci pójdzie do szkoły i ten problem nie uderzy na nas tak bardzo. Gdyby tak się miało stać, to znowu się tworzy korek w przedszkolach.
Czy mamy taką wstępną orientację, jak wygląda deklaracja rodziców na tę chwilę?
ile, no to jeszcze nie ma. No, tak, tyle co się orientowałam, pytałam, no to
tak?
Nie ma za dużo chętnych, jeżeli chodzi o pójście do szkoły dzieci na tę chwilę.
Mam nadzieję, że będę wrzucił te nasze działania jakoś tam przynajmniej wyliczył na połowę tych dzieci. No, ale jak będzie, to trudno przewidzieć. W każdym razie no, skomplikuje to bardzo nam sytuację, bo cieszyliśmy się, że wszystkie dzieci przedszkolne miały miejsce i umiejscowiliśmy na tej bazie, na przykład na Piaskach żłobek, no bo to taka naturalna była kolej rzeczy, że tam gdzieś miejsca jakieś
zwalniały. W jedynce w ogóle został oddział jeden zlikwidowany?
Proszę?
W przedszkolu jeden został jeden oddział
zlikwidowany. No właśnie, no wręcz obawy były w przedszkolach, co będzie dalej, jakby się znowu odwróci problem. No i pozostanie nam duża luka w szkołach, no bo jak dzieci nie pójdą, no to na przykład w szkole numer 7 jest chyba 7 teraz pierwszych klas, o ile się nie mylę, a jakby miała być jedna czy dwie, no to 5 nauczycieli gdzieś tam już nie ma pracy, no więc to jest naprawdę problem. I jak słyszę ze strony rządowej, że nauczyciele wszyscy będą mieli pracę, to się zastanawiam, w jaki sposób to mogą stworzyć te miejsca, skoro decyduje gmina o tym, bo że jakieś pieniądze rzucą dodatkowo, nie wiem, no ale to w każdym razie staramy się monitorować, staramy się przedsięwziąć różne środki, żeby zachęcić. Będziemy z tymi młodszymi dziećmi i z rodzicami robić spotkania w szkołach, pokazywali spotkania z rodzicami i tych dzieciaków młodszych, które były już w szkole. No mam nadzieję, że to przyniesie jakiś pozytywny skutek i gdyby chociaż połowa poszła, no to może jakoś by się to rozładowało. Jak będzie mniej, no to będzie już poważniejszy problem, ale gdyby w ogóle żadne dziecko nie poszło, to jest około 2 miliony złotych, byśmy mieli subwencję mniejszą, już nie mówiąc o problemach z pracownikami, z kadrą, to rodzi jeszcze kolejne konsekwencje, bo nam się traci etat, no to jest na 6-miesięcznym zawieszeniu, trzeba mu płacić, może nie pracuje. No więc to te koszty mogą być jeszcze
milionowe. Trzeba będzie zerówki tworzyć w szkołach po prostu, rodziców, którzy tak, nie pracują, tworzyć szkoła zerówki.
Jest takie rozwiązanie, ale to też kosztów nie zmniejsza,
bo
na ucznia jest 5 tysięcy, a na przedszkolakach 1100.
Ale zrobimy to miejsca w przedszkolu.
No tak, chociaż tutaj będziemy na pewno taka możliwość działania. Ale monitorujemy problem i będziemy starali się jakoś zminimalizować te skutki. Te wady w każdym razie one nie będą wielkie, ale w przyszłym roku to może być potężne.
Ja bardzo proszę, jeżeli będziemy już mogli.
Powtarzam jeszcze, tylko w tym proszę. Roku jestem mankament, że dziś subwencję mam przyznaną. Jeżeli się okaże ze sprawozdań, że dzieci jest mniej w szkołach,
to będziemy musieli.
Oni wyliczali ją na cały rok na bazie obecnej. Więc istnieje zagrożenie, że na koniec roku nam każą zwrócić 500 tysięcy albo ileś tam ile tej. No i to jest najgorsze. Ja to wykonuję, że jak ma rozplanowane środki, to wtedy jak nagle trzeba coś zwrócić, to jest to problem.
Ja bardzo proszę, jeśli będziemy już mogli się oprzeć na konkretnych danych właśnie odnośnie tej ilości. O ile stracimy tej subwencji, mniej to wiadomo, wiąże się to z zapisem dzieci do tej pierwszej klasy, tych sześcioklasistów, to bardzo proszę o taką informację, jak już będziemy mieli takie dane już rzetelne i prawidłowe.
Tak jak mówimy, no Wydział Edukacji cały czas na tym wyrobieniu i to przecież to jest jeden z problemów poważniejszych.
Nie wiemy, ile się pójdzie, to trudno wyliczyć to.
Trzeba mieć pewne dane, no to też, bo na razie to czy rodzic woli, ten pośle czy nie pośle, no to...
Podajmy nam ostatnie.
Tak.
Ale myślę, że gdzieś tak często już określą.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie do Pani Skarbnik, bądź do Pana Burmistrza? Nie ma więcej pytań, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy są za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Konsekwencją tych przyjętych zmian, które przed chwilą głosowaliśmy, jest zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Jest to projekt numer 13 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2016 do 2030.
To są proponowane już na jeszcze takie przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi górnymi i CKS, żeby, ale to tylko wewnętrzne, nie zmienia to ogólnie.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? 4 głosy są za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? 1 osoba się wstrzymała. Kolejny projekt. Projekt numer 5 w sprawie przyjęcia, w sprawie uchylenia uchwały o podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Czeladzi. Jest to projekt numer 5. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa potrzebuje, aby Pani Skarbnik wyjaśniła?
Ja bym prosił o
znaczy ja akurat no, nie znam szczegółów, ale jest to tylko znaczy, głos nadzoru odnośnie tego.
Tam jest uzasadnienie, to uzasadnienie jest.
To coś byście, co przyszło z nadzoru.
Proszę Państwa, że nadzór oczekuje od nas, że mamy wypracować jakieś zasady przekazywania raporty dotacji. Dotychczas takie przypadki były wykonywane i były kwestionowane i nagle się okazuje jakaś zasada. Ale też z drugiej strony wiem, że przykłady u nas były takie, że przekazano aportem bez uchwały rady. Być może byliśmy bardziej papieżscy niż sam papież i postanowiliśmy wyjaśnić dokładnie tę sprawę, dlatego na razie uchylamy tę uchwałę, ale nie przedstawiamy nowej propozycji, żeby wyjaśnić, jak to ma wyglądać z ich punktu widzenia. Wyjaśnienia Pani z nadzoru były takie bardzo dziwne, że ona to sprawdzi, ona dokładnie nie wie, o co chodziło. No, dlatego tylko na razie chcemy wykonać to, co prosili, czyli uchylić uchwałę, a z nową uchwałą to się zastanowimy, czy ją w ogóle trzeba dawać, a jeżeli trzeba stworzyć jakiś system, to się zaproponujemy.
Także więc to nie uchylili, co myśmy wkładali ten. Wnosili, ale nigdy nie było żadnych zasad. Nie pani była uchwała rady o odniesieniu aportu, co konkretnie.
I to wystarczało, żeby
to wystarczało, tak.
Z naszej zgody takie
przypadki. Ale musiał być później za tym, bo rada wyrażała zgodę. To wystarczało.
Mam podobną wątpliwość, że się nie
wątpliwość, tylko kazało zasady ustalić, ale no, jakie zasady?
Czyli ustalić, na przykład, że do jakiejś kwoty może burmistrz od jakiejś rada miasta, że można zgłosić finansowo i no może trzeba to wpisać jakoś.
W tym przypadku nie chodzi o konkret, tylko chodzi o ogólne zasady.
Ale tak z wieloma ustawami, że jest jakaś nowa osoba i życzy sobie innych rozwiązań. No to słyszeliście Państwo, byliśmy na spotkaniu z Panem Nowakiem, no to on tam troszkę te niuanse w sprawach tych prawnych opowiadał, także no niestety prawnikami tak jest, że jeden tak interpretuje, inny tak. Trzeba się dostosować i nas dyskutować.
Czy jeszcze jakieś pytanie do tego projektu? Nie ma. W takim razie przechodzimy do projektu numer 5 w sprawie uchylenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Czeladzi. Kto z Państwa jest za? 4 głosy są za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? 1 osoba się wstrzymała. Do zaopiniowania mamy jeszcze jeden projekt, projekt 11. Jest to apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach samorządów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Ten apel mamy dostarczony w materiałach, jest przygotowany. Czy Państwo mają tu pytanie do tego projektu?
Też nie odpowiemy, jaka to będzie kwota, bo związki miast polskich czy coś podejmują się pewnie prób, ale to są wyliczenia tego, ale to są no, w skali całego kraju, mówi się o 7 miliardach złotych. No ciężko nam, ponieważ my takich danych są to dochody, które jeżeli byśmy utracili, są to dochody, które są realizowane przez urzędy skarbowe. My takich danych no, nie mamy, możemy jakimiś proporcjami tylko liczyć. No, czy to będzie 500, czy to będzie milion, ciężko nam powiedzieć. Dlatego myśmy pisali tam tylko, że nas dotyczy w tej chwili, bo jeżeli chodzi o te udziały PIT, to jest o 29 milionów w skali naszego budżetu. No jest to duża kwota i jest to no, udział, który dochód, który no, jest jednym z podstawowych, jeżeli chodzi o realizację naszego budżetu.
No, no i wydaje się, że warto, żeby od BIN taki sygnał poszedł do rządu. Zresztą słyszymy, że to już tam jest nagłaśniane przez Związek Miast Gmin Miast Polskich i rząd na ten temat myśli, ale myślę, że każda taka uchwała jeszcze bardziej umacnia tutaj naszych przedstawicieli, no, żeby zabiegać o to, że jeżeli nawet, to żebyśmy to mieli zabezpieczone, bo te podstawowe dochody, one jak gdyby no, bez nich ciężko będzie przeżyć, no bo my musimy mieć tyle środków, jakie mamy wydatki i to się bilansuje. Jak zabraknie nam 2-3 milionów złotych, no to już stanie się poważny problem. No
to jest subwencja PIT-y teraz,
no to jest... Ale z drugiej strony przecież w tym, żeby obniżyć kwotę wolną od podatku, żeby podwyższyć kwotę wolną od podatku, to jest interes obywatela. Ale interes każdego siedzącego tutaj ludzi, każdego z mieszkańców Szczelaci. W związku z czym myślę, że ten apel powinien być skierowany w inną stronę troszeczkę. To znaczy, żeby owszem, jak najbardziej popierać zwiększanie kwot wolnych od podatku, bo zaznaczam, w Polsce jest to jedno z najgorszych, najniższych wskaźników w całej Europie. Ale tak, żeby zrobić to tak, żeby było to bez szkody dla gminy.
No to my właśnie to wierzymy, że my nie mówimy, żeby nie podwyższali tej kwoty tak, tylko nasze dochody,
żeby różnice...
Ale z drugiej strony po prostu, jeżeli zmniejszamy się dochody, to zmniejsza się wydatki, panie burmistrzu.
Ale z drugiej strony byśmy musieli wyrywać tym ludziom te pieniądze z kieszeni, żeby na przykład robić jakieś tam płatne zajęcia, czy no to 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 jest.
Ja już dziękuję.
Myślę, że trzeba robić tego typu apele.
Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Nie ma. Przechodzimy w takim razie do głosowania projektu numer 11. W sprawie przyjęcia apelu do rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach samorządów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Mamy 4 głosy za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? 1 głos wstrzymujący. Państwo, punkt pierwszy posiedzenia naszej komisji, a więc zaopiniowanie materiałów sesyjnych mamy za sobą. Punkt drugi, analiza stanu zadłużeń czynszowych i podejmowanych działań przez ZWK. Otrzymaliśmy tu materiał przygotowany przez panią dyrektor. Ja bardzo cieszę się, bo ten temat już w poprzednich latach był poruszany i bardzo dziękuję za przygotowanie tego materiału, który w takiej formie jest. Bo ostatnio jak mieliśmy, to sporo mieliśmy pytań i nie był on tak przygotowany, jak życzyliśmy sobie. bardzo proszę o kilka słów wprowadzenia pani dyrektor, a później otwieram dyskusję. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, no nie ukrywam, że głównie, bo mam już tą zakładę budynki komunalne, są zaburzenia, są problemy z lokatorami, którzy nie płacą czynszu, nie były jednak miejsce za problem naszego państwa wyłącznie. Z tymi adresami, które Państwo przedstawiłam na końcu materiału, wynika, że no co drugi Polak nie płaci na bieżąco czynszu. Są to analizy najświeższe, bo z czerwca zeszłego roku. No, ale obawiam się, że te kolejne analizy, które będą przeprowadzane w skali kraju, nie będą lepsze, a jedynie gorsze, ponieważ ten przyrost zadłużenia następuje lawinowo. Z drugiej strony, jeden z najważniejszych celów, które były przed Zakładem Budynków Komunalnych w zeszłym roku, to właśnie ograniczenie skali tego problemu. I podjęliśmy tutaj no, bardzo szeroko reformę strukturalną i programową, jeśli chodzi o tą możliwość zahamowania, przynajmniej zahamowania przyrostu zadłużenia. No, no, w następnych latach będziemy dążyć do tego, żeby wyeliminować no, w ogóle zadłużenie. To w ogóle będzie możliwe, ponieważ no, wyniki, które mamy za ten ubiegły rok są, dają nadzieję, powiem, że w ten sposób, że się będzie zmniejszać w ogóle samo zadłużenie, ale tylko przyrost tego zadłużenia. No na to liczymy i w tym kierunku będziemy podejmować działania, żeby to, ten kolejny cel osiągnąć. Same cyfry przedstawia materiał. Może dopowiem, że w skali roku przyrost, może tak, w skali roku wartość zadłużenia, ta kwotowa, może nie jest bardzo duża, ponieważ to jest tylko 2% względem przepisu. Niemniej jednak problem stanowią wcześniejsze zadłużenia, te, które powstały no, zdecydowanie no, kilka lat wcześniej. W 2010 roku przyrost zadłużenia sięgał 80%. Więc w tej chwili, jeśli ten przyrost mamy na poziomie 5%, możemy mówić o sukcesie. Mam nadzieję, że dalsze efekty przyniosą te reformy, które wprowadziliśmy w ubiegłym roku, do których należy w samej strukturze wyspecjalizowanie odpowiedniej komórki organizacyjnej. Powstał referat do spraw windykacji. Składa się z osób, które się tylko i wyłącznie temu będą poświęcać, ponieważ do zeszłego roku takiej komórki w ogóle nie było, czyli każdy z pracowników Wydziału Finansowo-Budżetowego się tym problemem zajmował, a co z kolei można powiedzieć nie było odpowiedniej osoby, która była za to odpowiedzialna. Czyli takie osoby mamy i będziemy jeszcze, myślę, że ten zespół doszkalać. Będziemy, no bo tu jednak kadrowo musimy być mocni, w egzekwowaniu tych obowiązków. Zmieniliśmy procedury, same procedury windykacyjne. Nie czekamy na to, aż zadłużenie urośnie do wartości kilkumiesięcznych, czy rocznych. Nie przekroczy 110 tysięcy, bo często bywało tak, że dopiero następowały działania, jak już ta wartość, nie wiem, sięga 3 tysięcy. Uważam, że im mniejsza wartość zadłużenia, tym łatwiej jest się odzyskać. W związku z tym na pewno wiąże się to też z wydatkami po stronie Zakładu Budynków Komunalnych, ponieważ jeżeli my na bieżąco będziemy po zamknięciu miesiąca już analizować, kto nie zapłacił bieżącego czynszu i uprzejmie zwracać się w formie przypomnienia o tym obowiązku, wyznaczając jakiś termin, ale krótki, jest nie dłuższy niż do końca tego następnego miesiąca. Dopiero potem taką osobę do tego momentu nie traktujemy jako dłużnika. Od następnego miesiąca już wpisujemy osobę, która nie uregulowała zaległości, nie jest to kwestią zapomnienia. Umieszczamy na liście dłużników, prowadzimy już taki odpowiedni rejestr dłużników, gdzie analizie uzupełniamy go co miesiąc o nowy, ale analizujemy miesiąc po miesiącu, jak zachowuje się dłużnik i również mamy wgląd w nasze działania, jakie procedury zostały do każdego z tych osób umieszczonych w rejestrze dłużników poczynione. Także będzie to objęte ścisłą kontrolą, analizą, no i będziemy wyciągać, da nam to możliwość wyciągania odpowiednich wniosków na odpowiednim, w odpowiednim czasie. Proces tej windykacji zostaje praktycznie skrócony do 3, 4, do 5 miesięcy, po czym już kierujemy wnioski do sądu o nakaz zapłaty. Zwiększy się ilość wniosków o nakaz zapłaty w tym postępowaniu upominawczym, nakazowym i jednocześnie zwiększy się koszt windykacji.
A to za to, bez tego przyszłości. Nie. Że ludzie po prostu nawykły nadbiorą płacenia.
Uważam, że jeżeli wartości długu sięgają ponad 10 tysięcy, to już możemy mówić o eksmisjach, a tego za wszelką cenę chcemy uniknąć w naszym zasobie. Więc łatwiej będzie komornikowi wyegzekwować należność rzędu no, półrocznych zadłużeń niż kilkuletnich.
Ale tak, o zwiększeniu się kosztów windykacji. Dla kogo ten koszt windykacji?
Ponieważ
ściągamy z tego kogoś.
No nie do końca, ale jeśli, jeśli w tej chwili mamy komórkę, która powstała, to koszty ponoszone są przez zakład, a więc dodatkowe czy tą pracę, którą wykonują pracownicy, to ZBK musi tych pracowników opłacić. Natomiast dłużnicy tylko ponoszą tą kwotę, którą mają za zadłużenia, a nie koszty około, że tak powiem, około tego całego długu, prawda?
Koszty ogólne, ale w związku z tym może należy przyjrzeć się stawkom czynszowym.
Ja może tak, panie radny, bardzo bym prosił.
Przyglądaliśmy się również.
Pani dyrektor,
bardzo. Proszę bardzo, pan mi tutaj tak. Nie, przyzwa, ja nie dokończyłem.
Nie dokończyła pani dyrektor. Bardzo proszę panią dyrektor, żeby pani tu swoją wypowiedź tak skończyła, a później przejdziemy do dyskusji i każdy będzie miał głos. Bardzo proszę panią.
Zreformowaliśmy program pomocy wywodzenia z długów czynszowych. Usprawniliśmy, daliśmy możliwość ponownego ubiegania się o uzyskanie tej pomocy poprzez odpracowanie, rozłożenie na raty, nawet tą formę zamiany mieszkania na tańsze. I tutaj chciałabym się również odnieść do zmiany przepisów, samych przepisów najmu lokali mieszkalnych, ponieważ połączyliśmy kompleksowo wszystkie te usprawnienia po to właśnie, żeby te zaległości w miarę szybko odzyskiwać i nie doprowadzać do kolejnego. Są odpowiednie instrumenty obowiązującym regulaminie przyznawania mieszkań. Są możliwości w tej chwili przekwaterowania lokatora, w cudzysłowie przekwaterowania, takiego sformułowania już w prawie lokalowym nie ma. Możemy proponować lokalny, mieszkalny o mniejszej powierzchni, czy tańszym utrzymaniu, o niższym standardzie dłużnikowi po to, żeby umożliwić mu płacenie bieżącego czynszu, bo warunkiem korzystania z programu pomocy wywodzenia długów czynszowych jest regulowanie bieżących należności. Więc jeżeli ktoś nie reguluje bieżących należności, powoduje nowe, no to automatycznie traci prawo korzystania z programu pomocy wywodzenia długów czynszowych. I no i będzie to ścisły nadzór nad tym w przyszłym roku, w tym roku. Ponieważ jeśli chodzi o instrumenty, to na ten moment zostały wprowadzone w życie wszystkie, które były możliwe. Mamy jeszcze inne zamysły, pomysły, no ale jeszcze są na tyle niedopracowane, że jeszcze nie przedstawialiśmy panu burmistrzowi opcji, na przykład oddłużenia. Wprowadziliśmy również po raz pierwszy w zeszłym roku, też jest to jakiś instrument windykacyjny, same eksmisje. Ponieważ 5 eksmisji, które były wykonane w zeszłym roku, po raz pierwszy z zasobu mieszkaniowego gminy, no to było pewne nowe, niemniej jednak no, jest to też konsekwencją udzielenia wcześniej, przez 2 lata funkcjonował program pomocy wychodzeniu z długów czynszowych, no i eksmisje no, to dotyczą wyłącznie osób, tak, które z tego programu uporczywie nie chcą korzystać. Nie jest to środek też dopingujący ekonomiczne eksmisje nie tylko samych dłużników, bo na każdym kroku, na każdym jednym etapie naszego postępowania windykacyjnego przypominamy o możliwości korzystania z dodatków z tego programu dochodzenia z długów czynszowych. No, wskazujemy wszystkie możliwe możliwości wyjścia z tego długu, z tego kryzysu finansowego, no ale nie zawsze jest to skuteczne, czy w ogóle odebrane odpowiednio przez naszych lokatorów. Stąd ta eksmisja czasem jest konieczna i wiążemy ją głównie z przypadkami, kiedy dochodzi do również do rażącego naruszania regulaminu porządku domowego.
Dziękuję bardzo. Pan Żak, później pani Monika Pawlik. Bardzo proszę.
Rozmawiamy tutaj o zadłużeniach. Mam pytanie, jeżeli chodzi o kary socjalne, bo oprócz tego, że na tych mieszkaniach, ogólnie na budynkach, ciążą zaległości czynszowe, w jakim stanie technicznym są te nieruchomości, którymi dysponujemy?
W sposób lokalizacyjny tam wychodzimy poza tematykę windykacji w tym wypadku. To jest zupełnie odrębny temat stanu technicznego zasobu lokali socjalnych, ale no od razu mogę powiedzieć, że nie jest to zasób najlepszy, to jest zasób najgorszy w ogólnym zasobie mieszkaniowym gminy, ponieważ na lokale socjalne, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, wykorzystuje się lokale o obniżonym standardzie, a takie znajdują się w budynkach ponad stuletnich, a nie w nowszym budownictwie, to też nie jest nowoczesne budownictwo w zasobie gminy. No ale powiedzmy, ten zasób jest wykorzystywany na mieszkania docelowe o wyższym czynszu. I tutaj wracając do, Państwo pozwolą, że
odpowiem
na temat tych stawek czynszowych. Robimy systematycznie analizę możliwości podwyższenia stawek czynszowych. Mogę się odnieść w ten sposób, że w okolicznych miastach w tej chwili stawka bazowa dla lokalu mieszkalnego docelowego to jest 6,20 i jest ona wysoka. To jest stawka bardzo wysoka, zwłaszcza, że ona podlega dalszemu zróżnicowaniu o czynniki różnicujące. A te czynniki to jest położenie lokalu w budynku.
Jest zmienna, nie jest sztywna. 6,20 jest bazowa i może być wyższa, tak?
Albo niższa. W razie, bo stawka 6,20 jest ustalona do lokalu, który ma łazienkę, ubikację i gaz. I to ogrzewanie standardowe, które wcześniej występowało u nas w zasobie, ogrzewanie piecowe. W razie centralnego ogrzewania, do centralnie dostarczanej ciepłej wody, windy w budynku, jest taki jeden budynek z windą na szpitalny 5, to jest budynek o specjalnym przeznaczeniu dla osób niepełnosprawnych, w związku z tym to tłumaczę. Natomiast wszystkie inne budynki mamy do 4-piętrowe, w związku z tym są one bez windy. Natomiast brak centralnego ogrzewania, czy brak urządzenia kąpielowego, czy brak sanitariatu, to są z kolei czynniki, które powodują obniżenie tej stawki bazowej. Dla lokalu socjalnego stawka jest jedna, 1,98 zł. Nie jest w tej chwili różnicowana o jakieś tam czynniki różnicujące. No i myślę, że no, wysokość tej stawki nie stanowi uzasadnienia do dokonywania zmian w czynszach, no jedynie mamy również wprowadzony element obniżki czynszu. Dla gospodarstw o niskim dochodzie istnieje możliwość, są instrumenty umożliwiające obniżenie wartości czynszu. Dodatek mieszkaniowy swoją drogą to jest pomoc dofinansowania tego czynszu, ale ustalenia na niższym poziomie samego wymiaru czynszu.
Bardzo proszę, pani Monika Pawlik.
Czy mam takie pytanie, że pani dyrektor wspominała pani o tym programie pomocowym, czyli rozumiem, że również stosujemy ugody, czyli rozłożenie takie na raczej.
To rozumiem,
tak. I dużo osób jest takich, które faktycznie starają się to spłacać, tak? Czy z kolei okazuje się, że przy takim porozumieniu również
dużo osób skutecznie korzysta z tego programu. Co wcale nie znaczy, że są wśród tego grona wszystkich beneficjentów tego programu osoby, które wykorzystują ten instrument do oddalenia od siebie no, jakichś dalszych czynności komunikacyjnych, czyli umyślnie podpisują z daną premedytacją wszelkie porozumienia, umowy o opracowanie czynszu, a może pokażą się raz czy dwa na pracach porządkowych, a również te należności brata nie są spłacane systematycznie zgodnie z treścią porozumienia.
Proszę pan radny. Pani Irena, a w czas później pan radny.
Ja chciałam powiedzieć, że to właśnie bardzo dobra praca ubiegłoroczna i już od kilku lat, gdzie po prostu daje się ludziom możliwość odpracowania. Czyli nie wkładania pieniędzy, a samemu możliwość odpracowania. I to myślę dodaje też tym ludziom takiej wiary w siebie, że są w stanie temu wszystkiemu podołać, skąd ten przyrost zadłużenia jest coraz mniejszy. Myślę, że u nas jeszcze nie tylko w Czeladzie, w naszym narodzie właśnie tkwi, że no nie płaci się i tak, co mi zrobią, nie wyrzucą mnie. I myślę, że dobre są właśnie te wszystkie, że będą ci ludzie, no to po prostu nauczą się, że to niestety trzeba płacić. Trzeba czasem, zresztą każdy z nas, kto płaci, musi sobie odmówić jednym rzeczy po to, żeby płacić. I wszyscy musimy się tego nauczyć. I myślę, że idzie to po prostu ku dobremu. Może na początek będą narzekać, że się ściga, ale z czasem się na pewno przyzwyczają i myślę, że to, że po prostu pani dyrektor sobie świetnie z tym poradzi. Dziękuję.
Proszę, pan Stanisław Pisarek.
Ja chciałbym chyba dużo pytań bardzo zadać, bo chciałbym sobie zwiększyć wiedzę. To się składa, że jestem członkiem zarządu lokalnego zrzeszenia właścicieli nieruchomości w Katowicach. Dysponujemy około 200 kamienicami. Poziom ściągalności długów czynszu jest na poziomie 98%.
Właścicieli lokali mieszkań.
My jesteśmy właścicielami tych lokali. Jesteśmy właścicielami tych lokali jako miasto. Ile tych budynków mamy?
Około 100.
Około 100 budynków. A jaką?
Budynków, mamy mieszkań, bo to...
Mieszkań jest znacząco więcej, ale...
100 budynków, które są w naszym zarządzie. Natomiast zasób mieszkaniowy to nie tylko budynki w zarządzie ZBK, ale również budynki we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez CBS, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prywatne, a tam też gmina ma swoje lokale, swoją własność. Więc wszystkich mieszkań jest ponad 2000 docelowych i ponad 200 dodatkowo socjalnych.
Innymi słowy, to czym zawiaduje ZBK, to jest to około 100 kamienic, to jest z tychże 100 kamienic ZBK ma przychód.
Również mieszkań komunalnych gminy we wspólnotach mieszkaniowych.
I też przychód trafia do ZBK. Czy ten przychód ostatecznie jest w naszym budżecie jaką ma wartość?
Przychód jest przekazywany do
tego. Czyli z naszego 113 milionowego budżetu 6 milionów złotych jest przychód.
6 milionów są jako dochody. Jako dochody z...
Jakie są koszty utrzymania ZBK?
No, koszty utrzymania ZBK no, są na w zasadzie to się pokrywa, bo są ZBK oprócz dochodów tych czynszów ma jeszcze dochody swoje, jest w budżecie unijne, oprócz znaczy to z najmu z mediów.
No, to są nasze dochody, absolutnie, bo my jesteśmy tylko płatnikiem.
Ale mówimy o przychodach, tak. O kosztach, tak. No więc...
Tak, natomiast...
A jakie jest wartość netto mniej więcej w takim razie?
Netto nie odpowiem, no bo...
A ja zgodnie z prawdą powiem, że to co my wykazujemy, co jesteśmy w stanie zrobić, to jest część tylko tego, co powinniśmy robić, czyli koszty zarządzania rocznego. Aktualnie powinien być znacznie wyższy ze względu na zaległości gruntowe.
To jest kwestia inwestycji w posiadaną własność. Trzeba się sypie, jest stara, ma 100 lat, bardzo często.
Myślę, że odpowiedzialni jesteśmy za utrzymanie na stanie przynajmniej niepogorszonym.
Mnie interesuje bardzo, panie przewodniczący, kwestia efektów finansowych dla gminy. Mamy ileś własności. Ta własność to jest 100 kamienic, plus ileś udziałów różnych. Mamy w związku z tym kwestię kosztów obsługi tej własności. Tak? No bo pracuje pani dyrektor, pracuje przed chwilą, pan powiedział o kosztach ogólnych. Jaki jest efekt dla gminy ostatecznie? bo może się okazać, że nie ma efektu dla gminy i lepiej byłby tak naprawdę pozbyć się tego całego interesu.
No i już
się nie może pozbyć. Ja to może się pozbyć.
Nie może się pozbyć, bo nie wszyscy chcą wykupić mieszkanie.
Gmina jest odpowiedzialna wobec wszystkich obywateli za udzielanie pomocy mieszkaniowej.
To jest inna kwestia całkowicie. Wynajmowanie mieszkania w budynku, który jest naszą własnością, gdzie pani, którym pani administruje, to nie jest pomoc. Pani go wynajmuje i oni za to płacą 6 zł 20 groszy za metr kwadratowy co miesiąc. Prawda? A 50-metrowe mieszkanie musi zapłacić 350 zł i to nie jest żadna pomoc. To jest po prostu świadczenie usługi mieszkaniowej, tak naprawdę. Tyle tylko, że z majątku gminy. To, co możemy mówić o mieszkaniach socjalnych, to tak, to jest oczywiste obowiązek gminy, świadczenie usług socjalnych w mieszkaniach socjalnych. Natomiast ja mówię o tym całym interesie. Jestem ciekaw efektu finansowego ostatecznie. Ile my z tego, słuchajcie Państwo, testo budynków, jakby nie liczyć te budynki nawet po 200 tysięcy złotych, to jest wartość około 30 milionów złotych. To jest nasza wartość. Nasza, jasne. Powinniśmy z tego mieć przychód, jeżeli to znajmujemy. Jestem ciekaw, jaki ten przychód jest. Czy tego typu wyliczenia były robione? Czy są? Jestem ciekaw, jakie są koszty utrzymania ZPK, utrzymania tych wszystkich budynków, a jakie mamy przychody? Czy taka analiza była robiona?
Ustawodawca? No tak, my robiliśmy tutaj na oparciu o, co się zresztą pokrywało z naszymi analizami. Robiliśmy w porównaniu taką analitykę w porównaniu z kosztem, wartością odtworzeniową, z kosztem współczynnika wartości odtworzeniowej 1 metra kwadratowego. Biorąc pod uwagę założenia państwa, które mówią o tym, że wartość czynszu powinna pokrywać koszt bieżącego utrzymania 1 metra kwadratowego, to stawka czynszu najmu lokalu powinna sięgać 9 zł. I teraz, jeśli chodzi o społeczeństwo, bo mówię tu o koszty społeczne, czy korzyści społeczne dla miasta są takie, że no nie tylko osoby niezamożne, czy całkowicie niezamożne, korzystające z lokali socjalnych, nie są w stanie zakupić mieszkania na wolnym rynku. W tej chwili jest mnóstwo młodych małżeństw, którzy pracują oboje i nie mają zdolności kredytowej. W związku z tym rynek wtórny jest praktycznie dla nich zamknięty.
No ja zadałem inne pytanie, czy zrobiliśmy analizę, jaki mamy efekt netto posiadania, słuchajcie Państwo, gdyby, Panie Przewodniczący, wyobraźmy sobie sytuację, że to jest Pańskie sto kamienic, Pańskie podatne. No i administruje Pan tym, ludzie nie płacą. Okazuje się, że rok w rok Pan jest w plecy. Co Pan z tym robi? Sprzedaje Pan. Sprzedaje, pozbywa się problemu.
Nie może małżeństwo ma pójść wtedy po mieszkanie?
Dostać je od gminy za darmo. Na przykład.
Wyobraźcie
sobie kamienicę, w której rozdajemy wszystkie mieszkania. Ta kamienica przestaje być naszą własnością, w związku z czym przestajemy mieć problem, no bo nie mamy tej kamienicy. Natomiast ta kamienica natychmiast zaczyna przynosić nam dochód w postaci podatku od nieruchomości, który muszą płacić ci ludzie.
Tylko mówimy o społeczeństwie wysoko rozwiniętym na bardzo wysokim poziomie ekonomicznym, no niestety.
Ja nie wiem, jak w tej gminach, bo nie znam tego problemu, ale obawiam się, że my tak naprawdę mamy w wyniku tego, że wynajmujemy naszą własność, że jeszcze do tego dopłacamy.
Może Pan odpowiem w ten sposób, że przyczyną tego
zadłużenia
nie jest niechęć wypłacenia czynszu, tylko brak możliwości, czyli trudna sytuacja
finansowa. To jest inna kwestia.
Ja mam pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, czy może, bo tu w tych materiałach nie, takiej informacji chyba nie było, osoby z taką największym zadłużeniem, kilka takich osób, nie chodzi mi tu oczywiście o nazwiska, tylko jaki jest to rząd wielkości, jaka to jest
50 tysięcy. To są kwoty, które są najwyższe. No dzisiaj jednak są podjęte działania wobec wszystkich osób. Czy prawie wszystkie osoby, które mają dług powyżej 20 tysięcy złotych,
są
objęte programem tak. wychodzenia z długów czynszowych, czyli spłacają. Dlatego tutaj nie ma, zresztą te eksmisje, które następują, to są w
właśnie w stosunku do osób o najwyższym zatrudnieniu.
A proszę powiedzieć tych powyżej 20 tysięcy, bo Pani tą kwotę taką, Państwo ustalili te 20 tysięcy złotych. Ile to jest, ile to jest osób tak, powyżej tych 20 tysięcy, których zadłużenie sięga? Rząd wielkości.
Nie jest to duża liczba tych osób. No, z 50.
Jeszcze mam jedno pytanie, proszę powiedzieć, bo jak tu mamy w materiałach taką, jest podane, że to zadłużenie w stosunku do roku poprzedniego ono się zmniejszyło, natomiast mam pytanie, ilość dłużników, a więc ilość osób zalegających z zapłatą za czynsz. Czy ona w stosunku do ubiegłego roku ona się zwiększyła, czy też zmniejszyła, jeśli w jedną lub drugą stronę, czy mamy taką liczbę, może Pani podać?
Nie mam tych danych. Co do ilości osób zadłużonych.
Tak jak mamy tu podane rok w rok tą kwotę, to bardzo bym prosił uzupełnić taką informację, czy ilość tych naszych osób, które są w trudnej sytuacji, czy ona się zwiększyła, czy zmniejszyła w stosunku do roku ubiegłego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Pisarek, proszę.
Ja uważam, że temat dzisiaj dotknięty wymaga znacząco głębszej analizy, ponieważ dotyczy majątku miasta i majątku mieszkańców. I to majątku, który tak nie wiemy, ja po prostu dzisiaj nie dostanę tej odpowiedzi, być może ta odpowiedź będzie wymagała naprawdę głębokich analiz i przeliczeń. Jaki jest, szanowni Państwo, to jest prosta piłka. No jeżeli mamy działkę o powierzchni 1400 metrów kwadratowych przy ulicy Obii i wynajmujemy ją kupcom, bo ten temat też będzie poruszany na najbliższej sesji, co roku i dostajemy z tego około 100 tysięcy złotych, czy nawet więcej, no to mamy jasność. Mamy działkę 100 tysięcy złotych do przodu co roku, minus koszty pobierania tych 100 tysięcy złotych, bo też są koszty i wiemy, że ta działka jest dla miasta opłacalna. Natomiast ja nie wiem, czy te 100 budynków, jaką mają wartość, w ogóle też nie wiem, bo to wartość to jest kwestia rynkowa, więc bardzo trudna do wyliczenia, ale można ją wyszacować w oparciu o różne wskaźniki. Natomiast jestem po prostu ciekaw, ile przychodu dają, wiem. Natomiast jakie są koszty tego przychodu, dla tego pojęcia nie mamy. Tak? No bo takich analiz nie przeprowadzamy. Może się okazać, że tak naprawdę my posiadamy nieruchomości, wynajmujemy je, część komercyjnie, no bo te po 6,20 czy nawet droższe tak naprawdę wynajmujemy komercyjnie. Część musimy dać, no bo musimy po złotych 99, których notabene też nie płacą, podejrzewam, bardzo często. No i jaki jest bilans? I potem w oparciu o wiedzę, jeżeli ją posiądziemy, będziemy ją znali precyzyjnie, w miarę precyzyjnie, to wówczas można podejmować jakieś kroki. I wówczas można decydować, tak jak z każdą własnością. No jeżeli posiadam budynek, który mi nie przynosi dochodu, rozwala się, no to go, albo mam działkę w górach i co chwila mi się tam dobre działki włamują, no to wtedy mam się decyduje się to sprzedać. Albo coś z tym zrobić innego. No po prostu wtedy szukam rozwiązania. Natomiast tak to my w tej chwili szukamy rozwiązania pod tytułem zwiększyć skuteczność ściągania długów. A jak się okazuje od lat, jest to bardzo trudno, bardzo, bardzo trudne. I rzeczywiście jest to bardzo trudne. Łatwiej to robić prywaciarzom, tak jak przed chwilą podałem ten przykład zrzeszenia prywatnych właścicieli, dlatego, bo prywaciarze mają partnera jak nie z miasto. Jeżeli ktoś nie płaci, to wtedy chcą go wyrzucić. Miasto, sąd przydziela lokal socjalny, prywaciarz daje ten lokal socjalny i natychmiast zaskarża miasto, żeby za to płaciło. I te pieniądze ściąga od miasta. Podejrzewam, że nie mamy takiej sytuacji w mieście Szeradzie. Że ktoś podejrzewał, nie wiem, bo na przykład w mieście Katowice jest tego bardzo, 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 bardzo dużo i Katowice się nie wyrabiają z płaceniem już wyroków sądowych za takie rzeczy. Natomiast my nie mamy takiej możliwości, bo już nie mamy nad miasta nad sobą, czy pod sobą, ale mimo wszystko do tego, żeby przeanalizować to ekonomicznie tak naprawdę, to nie wystarczy ta analiza, czy nam się zwiększyło, czy zmniejsza się procentowo, czy zwiększa. Analiza pełna, no, ile nas to kosztuje tak naprawdę przez
cały rok. Analizę można by było przeprowadzić w momencie, kiedy stan remontów i potrzeb remontowych będzie się bilansować, czyli będzie na zero. Natomiast mamy za sobą, to nie jest kwestia kilku lat. opóźnień, zapóźnień w wykonywaniu remontów, tylko kilkadziesiąt, ponieważ poprzednia polityka mieszkaniowa prowadzona w ramach tak zwanego kwaterunku, czyli przez 50 lat wcześniejszego ustroju, to była gospodarka
ekonomia socjalistyczna.
I rabunkowa.
To było narzucone poniżej poziomu jakiejkolwiek sensowności.
Więc my w tej chwili odrabiamy tamte zaległości, jak gdyby, więc być może w momencie, kiedy dojdziemy do tego stanu, że wyremontujemy czy wykonamy wszystkie wcześniejsze zaległości, substancja mieszkaniowa zacznie przynosić nam dochód. Ale to jest dopiero analityka.
Chyba będzie
doprowadzona na takim poziomie.
No jeszcze jak się otworzy deweloperstwo i najmie nowe lokale, to też szybko może zmienić sytuację. Wszystko zależy, jak się będą
czynić. Wyremontować wszystkie budynki, które są, które mają
lata. Mimo wszystko ja uważam, że takie mieszkanie powinny być, bo wiele młodych osób po prostu bez możliwości takiego mieszkania komunalnego nigdy by nie miało swojego konta.
Ja myślę, że gmina Czerek jest gminą bogatą właśnie dlatego, że takie mieszkania ma i takiej pomocy może tym młodym ludziom, bo wiem, kto
nie wszyscy mogą być właścicielami lokali mieszkalnych, to trzeba.
Chociaż no, te wysoko cywilizowane kraje rzeczywiście są oparte o tą politykę mieszkaniową typowo rynkową. Najbardziej.
Zobaczmy, po analizie może się okazać, że bardziej opłacalne dla gminy, że bardziej opłacalne dla gminy jest rozdanie tych mieszkań i rozdanie tych kamienic posiadanych przez gminę prywatnym ludziom, niż utrzymywanie ich przez gminę.
Ale panie radny, bo tak nie bardzo.
Szanowny panie przewodniczący,
no, słucham pana.
Tak. Są na świecie, że rozdaje się coś. Proszę sobie wyobrazić sytuację młodego małżeństwa, o którym mówicie, które dostaje to mieszkanie od nas.
A kto miałby panie radny dostać właśnie to mieszkanie? Bo tak nie bardzo rozumiem właśnie, jakimi kryteriami mielibyśmy się kierować. Jedno małżeństwo zaciąga kredyt, spłaca, czy rodzice pomagają, inne otrzymuje za darmo. Jakimi kryteriami musielibyśmy się posiłkować, bo zasoby gminy nie są takie duże, żebyśmy objęli wszystkich mieszkańców, aby mogli otrzymać, każdy mógł otrzymać mieszkanie. W tej chwili jest możliwość, bo w poprzedniej kadencji została podjęta też uchwała odnośnie ulg i jeśli i te ulgi, one są dość znaczne w celu nabycia prawa własności tych mieszkań. W przypadku wykupu przez wszystkich lokatorów danego mieszkania to jest ta ulga o wiele większa niż jeśli pojedynczo ktoś kupi to mieszkanie. Natomiast taką możliwość...
Proszę? Ale to wymaga tak. analizy, bo tam jest kilka rzeczy.
Natomiast taka możliwość, jeśli chodzi o prawo własności dla tych osób, które już w tych zasobach mieszkają, jest i budynki, tu mieliśmy w zeszłym roku podany wykaz tych nieruchomości, które są wystawione, które umożliwiają mieszkańcom nabycie prawa własności do lokalu. Pan radny Żak,
proszę.
Pani dyrektor. Dziękuję ślicznie.
Do widzenia.
Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytanie w sprawach bieżących? Nie ma. Dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej.